Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Louisa May Alcott. Małe kobietki. Przełożyła Zofia Grabowska. Czyta Ewelina Pankowska. Rozdział pierwszy. Pielgrzymki. Co mi za Boże Narodzenie bez podarków? Mruknęła Ludka, leżąc na dywanie przed kominkiem. To straszne być ubogą, westchnęła Małgosia, spoglądając na swą starą suknię. Bardzo jest nieładnie, że niektóre dziewczęta mają mnóstwo pięknych rzeczy, a inne nie mają nic, dodała Amelka z gniewną minką. Mamy przecież ojca, mamę i siebie nawzajem, z zadowoleniem odezwała się Eliza ze swego kącika. Ich cztery młode twarzyczki, oświecone ogniem z kominka, rozjaśniły się na te wesołe słowa, lecz sposępniały znowu, gdy Ludka rzekła: nie mamy teraz ojca i długi czas nie będziemy go miały. Wprawdzie nie powiedziała może nigdy, ale wszystkie dodały to w duchu, ponieważ był daleko na wojnie. Milczały przez chwilę, po czym Małgosia odezwała się innym tonem. Wiecie, że mama dlatego radzi, byśmy sobie tym razem nie dawały podarków, że zima będzie sroga. Więc jej zdaniem nie powinnyśmy wydawać pieniędzy na przyjemności, kiedy nasze wojsko tak cierpi. Prawda, że nie zdołamy wiele uczynić, ale małe poświęcenia są w naszej możliwości i wypada nam ich dokonać z dobrej woli. Obawiam się jednak, że się na to nie zdobędę. Mówiła, potrząsając główką, jak gdyby z żalem myślała o wszystkich ładnych rzeczach, które jej były potrzebne. Nie przypuszczam, żeby nasze małe oszczędności przydały się na coś. Dałybyśmy po dolarze, więc jakaż stąd ulga dla wojska? Zgadzam się na to, by nic nie dostać od mamy i od was, ale chciałabym sobie kupić ondynę, bo już tak dawno mam na nią ochotę. Rzekła Ludka, zamiłowana w książkach. Ja swoje pieniądze przeznaczałam na nuty, rzekła Eliza z cichym westchnieniem, usłyszanym tylko przez miotełkę i rączkę od tygielka. A mnie są potrzebne ołówki Fejbera i muszę ich sobie kupić ładne pudełko, odezwała się Amelka stanowczo. Mama nie miała na myśli naszych pieniędzy i nie chciałaby, żebyśmy się wszystkiego wyrzekły. Niech każda kupi, co jej potrzebne, żeby sobie zrobić przyjemność. Spodziewam się, że zasługujemy na to, pracując tak ciężko. Zawołała Ludka, oglądając sobie obcasy u bucików z miną chłopaka. Ja z pewnością zasługuję, ucząc te nieznośne dzieci prawie cały dzień, kiedy sama chciałabym się bawić w domu. Odezwała się znowu żałosnym tonem Małgosia. Moja praca dwa razy uciążliwsza od twojej. Jakby ci było, gdybyś siedziała godzinami zamknięta z nerwową, kapryśną, starą jejmością, która się tobą posługuje, ze wszystkiego jest niezadowolona i tak cię męczy, że wyskoczyłabyś chętnie oknem albo dałabyś jej policzek. Przykro, kiedy nas ktoś drażni, ale zdaje mi się, że zmywanie talerzy i pilnowanie porządku jest najgorszą pracą na świecie. Dlatego jestem kwaśna i tak mi sztywnieją palce, że nie mogę grać. Rzekła Elżbietka, spoglądając na szorstkie rączki z westchnieniem, które tym razem mogło być usłyszane przez wszystkich. Nie wierzę, by któraś z was cierpiała tyle, co ja, zawołała Amelka. Nie jesteście zmuszone chodzić do szkoły z niegrzecznymi dziewczętami, które was prześladują, gdy nie umiecie lekcji, wyśmiewają wasze ubranie, pogardzają waszym ojcem, jeżeli nie jest bogaty i znieważają was za brzydki nos. Czy nie chciałabyś mieć tych pieniędzy, Ludko, co papa stracił, gdyśmy były małe? Ach, mój Boże, jakżebyśmy były szczęśliwe i dobre, gdyby nie te troski, powiedziała Małgosia, pamiętająca lepsze czasy. Mówiłaś parę dni temu, żeśmy daleko szczęśliwsze od dzieci państwa King, bo one ciągle się biją i kłócą, chociaż mają pieniądze. Prawda, Elżbietko? Mówiłam to i sądzę, że tak jest, bo choć musimy pracować, obmyślamy sobie też rozrywki i stanowimy wesołą kupkę, jakby się wyraziła Ludka. Ona używa takich gminnych słów, zauważyła Amelka, rzucając gromiące spojrzenie na długą postać rozciągniętą na dywanie. Ludka w tej chwili usiadła, włożyła ręce w kieszenie od fartuszka i zaczęła gwizdać. Daj spokój, Ludko, to przystoi chłopcu. Dlatego też gwizdzę. Nie cierpię ordynarnych, nieeleganckich dziewcząt. A ja nienawidzę przesadnych i wymuszonych dzieciaków. Ptaszki w swoich gniazdkach żyją w zgodzie. Zaśpiewała pojednawczo Elżbietka z taką zabawną minką, że oba szorstkie głosy wybuchnęły śmiechem i zaraz ustało dziobanie się ptasząt. Doprawdy, moi dziewczęta, obie zasługujecie na połajanie, rzekła Małgosia, zaczynając gromić tonem starszej siostry. Ty, Ludko, jesteś już w tym wieku, że nie powinnaś dokazywać jak chłopiec i wypadać już inaczej się zachowywać. Póki byłaś małą dziewczynką, to uchodziło, ale teraz, kiedy tak wyrosłaś i upinasz już włosy, powinnaś pamiętać, że jesteś młodą panną. Nie jestem. I jeżeli upinanie włosów czyni mnie doroślejszą, to będę nosiła warkocze do 20 lat. Zawołała, zrzucając siatkę i rozwieszając ciemno blond grzywę. Nie cierpię tej myśli, że dorosnę, zostanę panną March, będę nosić długie suknie i wyglądać tak sztywno jak Aster chiński. Wystarczy, że jestem dziewczyną, kiedy lubię męskie zabawy, zajęcia i sposób życia. Nie mogę się uspokoić z żalu, że mnie chłopiec, a teraz gorzej mi niż kiedykolwiek, bo umieram z chęci walczenia przy boku papy, a muszę siedzieć w domu z robotą na drutach jak zniedołężniała baba. Mówiąc to, pociągnęła tak mocno niebieską skarpetkę, że druty zadzwoniły jakby kastaniety, a kłębek upadł na ziemię. Biedna ty, Ludko, co za szkoda. Lecz nie ma na to rady. Staraj się więc poprzestać na odgrywaniu roli naszego brata, rzekła Eliza, głaszcząc szorstkie włosy na głowie wspartej o jej kolana, rączką przyjemną w dotknięciu, pomimo zmywania talerzy i odkurzania sprzętów. Ty zaś, Amelko, mówiła dalej Małgosia, jesteś zbyt wykwintna i wymuszona. Te pretensjonalne miny są teraz zabawne, ale jak się ich nie będziesz wystrzegać, to wyrośniesz na przesadzoną gąskę. Lubię twoje dobre maniery i wykwintne wysławianie się, gdy nie próbujesz być elegancka, ale twoje niedorzeczne wyrazy stawiam na równi z gminnymi słowami Ludki. Kiedy Ludka jest chłopakiem, a Melka gąską, czymże ja jestem, jeśli łaska? Rzekła Eliza, chcąc przyjąć swoją część połajania. Ty jesteś pieszczotką i niczym więcej, odpowiedziała Małgosia z zapałem i żadna z sióstr nie zaprzeczyła, bo myszka była ukochaną całej rodziny. Ponieważ młode czytelniczki lubią wiedzieć, jak kto wygląda, skorzystamy z tej chwili, żeby dać lekki szkic tych czterech dziewczynek, siedzących o szarej godzinie z robotą na drutach, podczas gdy śnieg grudniowy pada cicho na dworze, a ogień trzeszczy wesoło na kominku. Był to miły pokój, pomimo spłowiałego dywanu i bardzo prostych mebli. Wisiało bowiem na ścianach parę dobrych obrazów, na półkach było dużo książek, w oknach kwitły hiacynty i cierniki i napełniała go przyjemna atmosfera domowego spokoju. Małgorzata, najstarsza z dziewcząt, miała lat 16. Była bardzo ładna, pulchna i biała. Oczy miała duże, włosy gęste, ciemnoblond, usta kształtne i rączki białe, którymi się trochę pyszniła. 15-letnia Ludka była bardzo wysoka, szczupła i smagła. Zawsze jej zawadzały długie kończyny i nie wiedziała, co z nimi robić. Miała stanowcze usta, komiczny nos, bystre, szare oczy, które zdawały się wszystko widzieć i bywały to gwałtowne, to śmiejące się, to zamyślone. Gęste, długie włosy stanowiły jej główną ozdobę, ale zazwyczaj zwijała je w siatkę, żeby nie przeszkadzały. Ramiona miała szerokie, ręce i nogi duże, ubranie wisiało na niej bez wdzięku i we wszystkim miała niezgrabną minę dziewczynki, która prędko wyrasta na kobietę i jest z tego niezadowolona. Elżbietka była to 13-letnia dziewczynka, różowa, z główką zawsze ładnie uczesaną i z jasnymi oczkami. Miała nieśmiałe obejście, lękliwy głos i spokojną fizjonomię, którą rzadko co wzburzało. Ojciec nazywał ją cichą. I to miano pasowało do niej wybornie, bo zdawała się żyć we własnym, szczęśliwym świecie, odważając się obcować tylko z tą małą garstką osób, które posiadły jej ufność i przywiązanie. Amelka, chociaż najmłodsza, była najważniejszą osobą, przynajmniej we własnym przekonaniu. Była to dzieweczka kształtna, biała jak śnieg, z niebieskimi oczami i z główką w złocistych loczkach. Blada, szczupła, zawsze zachowywała się jak dorosła panna. Dbała o swe maniery. Co się tyczy charakterów tych czterech sióstr, to każdy sam je pozna. Zegar wybił 6:00. A Elżbietka, wyczyściwszy kominek, postawiła pantofle, żeby się ogrzały. Widok tego starego obuwia sprawił jakieś miłe wrażenie na dziewczętach, bo miała nadejść matka, a wszystkim było pilno ją przywitać. Małgosia przestała gromić i zapaliła lampę, a Melka wstała z fotela, chociaż jej nikt o to nie prosił, a Ludka zapomniała o swym znużeniu, gdy usiadła bliżej ognia, żeby trzymać i wygrzewać pantofle. Zupełnie już zniszczona, mama koniecznie potrzebuje nowych. Kupię jej za swojego dolara, rzekła Eliza. Nie, ja kupię, wykrzyknęła Amelka. Ja jestem najstarsza, odezwała się Małgosia, ale Ludka przerwała stanowczym tonem. Odkąd papa wyjechał, ja jestem jedynym mężczyzną w naszej rodzinie i sama zaopatrzę ją w pantofle, bo odjeżdżając powierzył ją moim szczególnym staraniom. Powiem wam, co zrobić, rzekła Eliza. Niech każda podaruje jej coś na kolędę, a sobie za to nic już nie kupujmy. To pomysł godny ciebie, moja droga, i cóż jej damy? Przez chwilkę zastanawiały się pilnie, po czym Małgosia oznajmiła. Ja dam parę ładnych rękawiczek. Jak gdyby jej własne śliczne rączki nasunęły tę myśl. Ja najpiękniejsze pantofle, jakie tylko znajdę, wykrzyknęła Ludka. Ja kilka obrębionych chustek do nosa, rzekła Eliza. Ja flaszeczkę wody kolońskiej, bo ją lubi. Niedrogo będzie kosztować, więc jeszcze sobie coś kupię, dodała Amelka. W jaki sposób podarujemy te rzeczy? Zapytała Małgosia. Położymy je na stole, potem wprowadzimy mamę i będziemy patrzeć, jak otwiera paczki. Nie pamiętasz, że tak zawsze bywało w nasze urodziny? Odparła Ludka. Tak się lękałam, ile razy przyszła na mnie kolej usiąść w fotelu z koroną na głowie, a wyście mnie obstępowały z podarkami i całusami. Prezenty i pieszczoty sprawiały mi przyjemność, ale mnie to straszyło, że się przyglądacie, jak odwijam paczki, powiedziała Eliza, przypiekając zarazem twarzyczkę i grzanki do herbaty. Zostawmy mamę w przekonaniu, że to wszystko kupujemy dla siebie, a potem zrobimy jej niespodziankę. Musimy przejrzeć sklepy jutro po południu, Małgosiu, i mamy mnóstwo jeszcze przygotowań do zabawy na wieczór Bożego Narodzenia, rzekła Ludka, przechadzając się po pokoju z rękami założonymi w tył i z nosem do góry. Ostatni raz to robię. Jestem już za stara na takie rzeczy, odezwała się Małgosia, która nie przestała być dzieckiem, gdy szło o obmyślenie zabawy. Wiem, że się tego nie wyrzekniesz, póki będziesz mogła występować w białej sukni z rozpuszczonymi włosami i w klejnotach ze złotego papieru. Nie mamy lepszej aktorki od ciebie i wszystko przepadnie, gdy zejdziesz ze sceny, rzekła Ludka i dodała: trzeba zrobić próbę dziś wieczorem. Chodź, Amelko, odegrać scenę omdlenia, boś w niej sztywna jak pień. Nic na to nie poradzę, nigdy nie widziałam, jak się mdleje, a nie mam ochoty zsinieć, zczernieć i paść na wznak jak ty. Jeżeli będę umiała rzucić się swobodnie na ziemię, to dobrze, a jeżeli nie, to padnę z wdziękiem na krzesło. Nic sobie nie będę z tego robiła, kiedy Hugo podejdzie z pistoletem, odezwała się Amelka, która wcale nie miała talentu dramatycznego i wybrano ją tylko z powodu jej małego wzrostu, by krzyczącą mógł ją wynieść ze sceny bohater sztuki. Zrób w ten sposób. Załam tak ręce i przejdź przez pokój chwiejnym krokiem, wołając przeraźliwie: Rodrygu, ratuj mnie! Ratuj mnie! I dla przykładu Ludka wyszła z melodramatycznym i naprawdę przenikającym krzykiem. Amelka starała się ją naśladować, ale ręce trzymała przed sobą sztywno, szła jakby na sprężynach i wydała taki okrzyk, jakby ukłuto ją szpilką, a nie z trwogi i przerażenia. Ludka rozpaczliwie jęknęła, Małgosia roześmiała się na całe gardło, a Eliza przypaliła bułkę, wpatrzywszy się z zajęciem w tę zabawną scenę. Nic nie pomaga, odegraj to najlepiej jak zdołasz, ale jak cię publiczność wygwiżdża, to nie miej żalu do mnie. Teraz chodź ty, Małgosiu. Odtąd szło gładziej, bo Don Pedro wyzywał świat jednym tchem w dwustronnicowej mowie. Czarownica Agara z olśniewającym efektem odśpiewała uroczyste zaklęcie nad patelnią smażących się grzanek. Rodryk zerwał swe więzy z prawdziwie męską siłą, a Hugo, dziko krzycząc – ha, ha! – skończył życie w mękach trucizny i wyrzutów sumienia. – Pierwszy raz tak się nam udało – rzekła Małgorzata, gdy zmarły złoczyńca usiadł i rozcierał sobie łokcie. – Nie pojmuję, jak możesz pisać i grać tak wspaniale, Ludko. Prawdziwy Szekspir z ciebie, zawołała Eliza, silnie przekonana, że jej siostry są we wszystkim genialne. Niezupełnie, odparła skromnie Ludka. W Wprawdzie klątwa czarownicy i liryczna tragedia to ładne rzeczy, ale chciałabym spróbować Macbetha, gdybyśmy miały klapę w podłodze dla banka. Zawsze pragnęłam roli z zabijaniem. Czy sztylet widzę przed sobą? Wyrzekła, przewracając oczyma i dysząc jak pewna artystka, którą widziała na scenie. Nie, to widelec włożony w mamy pantofel zamiast w grzankę. Oto Elizy popisy sceniczne, zawołała Małgosia i próba skończyła się ogólnym śmiechem. Cieszy mnie to, żeście tak wesołe, odezwał się ożywiony głos w drzwiach, a publiczność i aktorzy obrócili się, by powitać wysoką panią z matczyną twarzą i z tak miłym wyrazem twarzy, jak gdyby każdego pytała, czy mogę ci być pomocna? Nie była to szczególnie piękna osoba, ale matki zawsze się podobają swoim dzieciom. Dziewczętom zdawało się też, że jej szary płaszczyk i niemodny kapelusik okrywają najwspanialszą kobietę na świecie. Jak spędziłyście dzień, moje drogie? Tak wiele było do roboty z przygotowywaniem wysyłek na jutro, że nie przyszłam na obiad do domu. Czy był tu ktoś, Elizo? Jak z twoim katarem, Małgosiu? Ludwisiu, zdajesz się na śmierć zmęczona. Dziecię, chodź mnie pocałować. Zadając te matczyne pytania, pani March zdjęła z siebie przemokłe rzeczy, włożyła ogrzane pantofle i usiadłszy w fotelu, wzięła Amelkę na kolana, ciesząc się na najmilszą godzinę w swym pracowitym dniu. Dziewczęta krzątały się, każda chciała jej oddać jakąś przysługę i zapewnić wygodę. Małgosia przygotowała stół do herbaty. Ludka przyniosła drewna i ustawiła krzesła, wylewając i przewracając hałasem wszystko, czego tknęła. Eliza cicho i gorliwie kręciła się między pokojem a kuchnią, a Melka zaś wydawała im rozkazy, siedząc sama z założonymi rękami. Gdy się zebrały wokoło stołu, pani March rzekła ze szczególnie uszczęśliwioną twarzą. Mam przysmak, który dostaniecie po kolacji. Żywy, wesoły uśmiech przebiegł dookoła jak promień słońca. Eliza klasnęła w ręce, nie zważając, że trzyma gorący biszkopt. Ludka podrzuciła w górę serwetę z okrzykiem – list! List! Tak, długi i miły list. Jest zdrowy i lepiej przechodzi zimową porę niż przypuszczałyśmy. Przesyła serdeczne życzenia na Boże Narodzenie i specjalną wiadomość dla was, dziewczęta. Rzekła pani March, trzymając się za kieszeń, jak gdyby w niej miała skarb. Pośpieszmy się z jedzeniem. Nie obracaj tak delikatnie palcami i nie pieść się z talerzem, Amelko. Wykrzyknęła Ludka i z wielkiego pośpiechu do przysmaku zakrztusiła się herbatą i upuściła kromkę chleba na dywan masłem do dołu. Eliza przestała jeść i usunęła się do swego kącika z góry, ciesząc się na rozkosz, jaka je miała spotkać, gdy wszystkie będą gotowe. Ojciec wydaje mi się tak wspaniały, że poszedł na wojnę jako kapelan, będąc za stary na żołnierza, powiedziała Małgosia z zapałem. Jakże bym chciała pójść na dobosza, wiwan, jakże się to nazywa, albo na sanitariuszkę, żeby być razem i czuwać nad nim, zawołała Ludka. To musi być bardzo nieprzyjemne sypiać w namiocie, jadać różne niesmaczne rzeczy i pić z cynowego kubka, westchnęła Amelka. Mamo, kiedy ojciec wróci? Spytała Eliza drżącym nieco głosem. Nie jeden miesiąc jeszcze upłynie, moja droga, chyba żeby zachorował. Póki tylko zdoła, będzie wiernie pełnił obowiązki, a my nie będziemy go prosić, żeby skrócił swój pobyt choćby o jeden dzień, kiedy tam jest potrzebny. Chodźcie teraz wysłuchać listu. Przesunęły się wszystkie do kominka, matka w fotelu z Elizą u nóg, Małgosia i Amelka uczepione na poręczach, a Ludka wsparta o jego grzbiet, żeby nikt nie widział jej wzruszenia, gdyby list był czuły. W owych ciężkich czasach mało który list nie był czuły, zwłaszcza te przesyłane przez ojców rodziny. Pan March niewiele wspominał o trudach i niebezpieczeństwach, ani nawet o tęsknocie do kraju, z którą musiał walczyć. List był wesoły, ufny, pełen żywych opisów obozowego życia, marszów i wojennych nowin, tylko przy końcu wyrwały się z serca słowa zdradzające miłość ojcowską i tęsknotę do córeczek i do domu. Obdziel je pozdrowieniem i uściskiem. Powiedz, że o nich myślę co dzień i modlę się za nie co wieczór, a w każdej chwili czerpię największą pociechę z ich przywiązania. Rok czekania na zobaczenie się z nimi wydaje mi się bardzo długim czasem, ale przypomnij im, że możemy wszyscy pracować nad tym, aby te ciężkie dni nie zostały zmarnowane. Wiem, że wszystko, co piszę, utkwi im w pamięci, że będą dla ciebie kochającymi dziećmi, że będą wiernie pełnić obowiązki, mężnie walczyć z wewnętrznym nieprzyjacielem i pokonywać siebie tak pięknie, abym, gdy powrócę, mógł jeszcze bardziej kochać moje małe kobietki i bardziej chlubić się nimi. W tym miejscu wszystkie rozczuliły się. Ludka nie wstydziła się wielkiej łzy, która jej spadła na nos, a Melka zaś, nie zważając, że psuje sobie loki, ukryła twarzyczkę na ramieniu matki i z łkaniem rzekła: jestem samolubną świnką, ale będę się szczerze starała poprawić, żeby się ojciec kiedyś na mnie nie zawiódł. Wszystkie się poprawimy, wykrzyknęła Małgosia. Ja za wiele myślę o mojej powierzchowności i nie cierpię pracy, ale już tak nie będzie, jeżeli mi się powiodą usiłowania. Ja będę się starała być małą kobietką, jak mnie ojciec lubi nazywać, i przestanę być szorstka i dzika. Będę pełnić tutaj obowiązki, zamiast ich szukać gdzie indziej, rzekła Ludka, dodając w duchu, że pokonywanie swego temperamentu jest daleko cięższym zadaniem niż wzięcie do niewoli paru buntowników. Eliza, nic nie mówiąc, obtarła oczy niebieską skarpetką i zaczęła czym prędzej obracać drutami, aby bez straty czasu pełnić obowiązek znajdujący się najbliżej. W głębi cichej duszy postanowiła przy tym, że będzie taka, jak jej ojciec spodziewa się zastać, gdy za rok wróci szczęśliwie do domu. Pani March przerwała milczenie, panujące po słowach Ludwisi, mówiąc swym wesołym głosem: czy pamiętacie, jak się bawiłyście w pielgrzymki, będąc małymi dziewczynkami? Nic was tak nie cieszyło, jak kiedy każdej uwiązałam na szyi worek na brzemiona, dałam kapelusz, kij i zwitek papieru i pozwoliłam wędrować po całym domu. Od piwnicy, która była grodem zniszczenia, aż do dachu, gdzie składałyście wszystkie swe ładne rzeczy, aby stworzyć gród niebiański. Jakież to było zabawne, zwłaszcza kiedyśmy się wybierały na lwy, na walkę z Apolionem i z wilkołakami, które znajdowały się w dolinie, rzekła Ludka. Lubiłam miejsce, gdzieśmy zdejmowały brzemiona i ciskały ze schodów, odezwała się Małgosia. A dla mnie najlepsza chwila była, kiedyśmy wychodziły, śpiewając z radości wśród promieni słońca, na płaski dach, gdzie były kwiaty, krzewy i inne ładne rzeczy, powiedziała Eliza z uśmiechem, jak gdyby te lube czasy powróciły dla niej. Ja niewiele pamiętam, prócz tego, że się bałam piwnicy i ciemnego wejścia, ale za to lubiłam ciastka i mleko, któreśmy znajdowały na dachu. Gdyby nie to, że jestem za duża na takie rzeczy, chętnie bym się jeszcze w to bawiła, rzekła Amelka, która zaczynała mówić o porzuceniu dziecinnych rozrywek w poważnym wieku lat 12. Nie jesteśmy na to nigdy za duże, moja droga, bo w ten czy w inny sposób zawsze się w to bawimy. Nasze brzemiona są tu, droga jest przed nami, a dążenia do doskonalenia się i do szczęścia to przewodnicy, którzy nas wiodą przez liczne troski i pomyłki do spokoju, stanowiącego prawdziwy gród niebiański. A więc, moje małe pielgrzymki, rozpocznijcie to znowu nie żartem, lecz serio, a zobaczymy, jak daleko zajdzie każda, zanim ojciec wróci do domu. Mamo, ale gdzie są naprawdę nasze brzemiona? Spytała Amelka, biorąca rzeczy bardzo ściśle. Każda z was, oprócz Elizy, powiedziała, jakie teraz dźwiga brzemię. Ona zapewne nie ma żadnego. Owszem, talerze, kurze, zazdrość wobec dziewczynek posiadających ładne fortepiany i lękanie się ludzi. Brzemię Elizy było tak zabawne, że wszystkim chciało się śmiać, ale się powstrzymały, żeby jej nie obrazić. Zróbmy tak, rzekła Małgosia, zamyślając się. Będzie to tylko inna nazwa doskonalenia się i zabawa ta może nam być pomocna, bo chociaż chcemy być dobre, ciężka to praca. Zapominamy się i nie robimy wszystkiego, co jest w naszej mocy. Byłyśmy dziś wieczorem w otchłani rozpaczy, ale mama przyszła i wydobyła nas. Więc co mamy teraz robić? Zapytała Ludka, uradowana myślą, że coś romantycznego osłodzi jej nudne obowiązki. Zajrzyjcie pod poduszki w poranek Bożego Narodzenia, to znajdziecie książki, które wam posłużą za przewodników, odpowiedziała pani March. Podczas gdy stara Anna sprzątała ze stołu, rozmawiały o tym nowym planie. Następnie wydobyły cztery koszyczki do robót i igły przemykały się po prześcieradłach, które dziewczęta szyły dla ciotki March. Było to niezajmujące szycie, ale żadna nie narzekała tego wieczora. Przyjęły plan Ludki, żeby podzielić długie szwy na cztery części i nazwać je Europą, Azją, Afryką i Ameryką. W ten sposób poszło im doskonale, zwłaszcza gdy rozmawiały o różnych krajach, wyszywając sobie drogę po nich. O 10:00 przestały pracować i jak zwykle śpiewały przed pójściem spać. Jedna tylko Eliza potrafiła wydobywać tony ze starego fortepianu i delikatnie dotykając pożółkłych klawiszy, przyjemnie wtórowała ich prostym śpiewom. Głos Małgosi przypominał flet i ona wraz z matką kierowała tym małym chórem. Amelka odzywała się jak świerszczyk, a Ludka przeskakiwała z nuty na nutę według upodobania. To popisywała się wyjściem głosu w niewłaściwym miejscu, to zrobiła tryl w najsmutniejszych tonach. Śpiew ten stał się domowym zwyczajem od ich najwcześniejszych lat, bo matka była z natury śpiewaczką. Jak skowronek, śpiewem zaczynała dzień i śpiewem go kończyła. Bo dziewczęta nigdy nie uznawały się za zbyt duże na tę domową kołysankę.